Cezary Hunkiewicz i Tomasz Górnicki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Brain Damage Gallery. Cezary Hunkiewicz, który galerię tę prowadzi. Zanim o Tomaszu Górnickim więcej, to najpierw moje pierwsze zaskoczenie. No, dawno nie miałeś bohatera, który nie ma pseudonimu.
No właśnie, widzicie Państwo, jak się zmieniamy. Idziemy z duchem czasu, zrzucamy maski. Coraz częściej raczej wędrujemy w swoich podróżach artystycznych w stronę to, o czym zawsze wspominałem, a nie zawsze można było nam wierzyć. W stronę sztuki współczesnej. Takie hasło, sztuka uliczna, ono bardzo ładnie ewoluowało. Artyści, którzy zaczęli tworzyć w ramach pewnego spontanicznego, oddolnego nurtu, nagle stali się dojrzałymi artystami, niezwykle popularnymi, niezwykle ważnymi dla sztuki współczesnej. I nie ukrywam, że ta wystawa jest pewnie ze 100 powodów dla nas wyjątkowa. Po raz Tomek Górnicki, którego o dziwo pracę właśnie pierwszy raz zobaczyłem na ulicy, ale on nie jest artystą, którego da się przypisać do sztuki ulicznej. Bardzo się z tego cieszę. Jest według mnie, z tego będzie można mnie rozliczyć za kilkanaście lat, aktualnie najważniejszym polskim tworzącym rzeźbiarzem. Mówi się często o młodym pokoleniu, ale to jest taki wytrych po to, żeby unikać sformułowań na wyrost. Ale w tym przypadku naprawdę, drodzy Państwo, mamy do czynienia z postacią artystą absolutnie wybitnym, z pracami absolutnie wybitnymi, które funkcjonują w dwóch światach. I ta wystawa według mnie jest właśnie o tych dwóch światach. Jednym światem jest klasyczna rzeźba, niesamowita, gdy chodzi o warsztat, gdy chodzi o treść, to naprawdę zachwyca. A drugim światem jest to, że te rzeźby pokazują, że nie tylko mogą funkcjonować w zamkniętej przestrzeni galeryjnej, ale ich takie spontaniczne, sporadyczne wycieczki w opuszczone przestrzenie miejskie dopisują niesamowitą legendę do twórczości Tomka. No i nie ukrywam, że ta wystawa jest dla mnie niesamowicie ciekawa i dla naszych odwiedzających myślę, że zdecydowanie także.
To jest wystawa, na którą panowie umawiali się przecież nie wczoraj. Przygotowania trwały kilkanaście miesięcy i to był bardzo specyficzny czas. Tych kilkanaście ostatnich miesięcy mogło bardzo wiele zmienić także w sposobie myślenia twórcy.
Jak najbardziej dużo zmieniło, tym bardziej, że to była wystawa, na którą, jak pani wspomniała, myśmy czekali półtora roku. I te półtora roku to był dziwny czas, gdzie nie można było za bardzo się chwalić swoimi pracami i dzielić się nimi z publicznością na żywo, tylko jedynie przeszło to do jakichś cyfrowych nośników. I co ciekawe, ta wystawa też się zmieniła, bo i projekt sprzed roku, półtora roku był inny niż to, co teraz zobaczymy. I ona jest właśnie takim podsumowaniem ostatnich miesięcy, podsumowaniem tego, co się działo przez ten rok, i bardzo w niej widać właśnie wszystkie te lęki pandemiczne, zamknięcie i wyobcowanie. Analiza tej pracy wynikająca z zamknięcia samemu w czterech ścianach pracowni. To też jest podsumowanie innej rzeczy, działania w przestrzeni publicznej, co dla mnie nie jest głównym nurtem, tylko to jest jeden z rodzajów wypowiedzi artystycznej. Narzucenie innego kontekstu, innego odbioru pracy, że nie przedstawiam jej w galerii, tylko przedstawiam jej w jakiejś przestrzeni zastanej, gdzie przypadkowo można się na nią natknąć. I to, co teraz zobaczymy w Brain Damage, to jest właśnie podsumowanie 10 lat takiej pracy w przestrzeni publicznej i też odzwierciedlenie tej pracy w galerii. Mamy dwa światy. Pokazujemy to, jak ta rzeźba funkcjonuje w takim sterylnym świecie pracowni, a także pokazujemy dokumentację, jak ta rzeźba pracuje w tym kontekstowym świecie przestrzeni publicznej.
Jak pan myśli o przestrzeni?
Przestrzeń mi się często nawet śni, mogę powiedzieć. Pewnie byłbym architektem, gdybym nie był rzeźbiarzem. Przestrzeń całkowicie zmienia właśnie kontekst i odbiór pracy. I to było to, czego mi brakowało kilka lat temu. Jak pokazywałem właśnie jakiś obiekt, to on był troszeczkę zbyt wyabstrahowany. W sensie po prostu białe ściany, jeden obiekt. Można się było wtedy skupić na całej formalnej otoczce, na treści pracy, ale brakowało mi takiej interakcji. I dopiero działanie, umieszczanie rzeźb w konkretnej przestrzeni właśnie, na ulicy, pod mostem, w jakimś skłocie czy w opuszczonej fabryce, nadało tym pracom ten wyraz, na którym mi zależy. Przestrzeń nadaje nową narrację i wpływa na pracę, ale też w drugą stronę, bo to też praca wpływa na przestrzeń, więc to jest bardzo bliska relacja sprzężona ze sobą.
Mhm. A to, o czym pan wspomniał, to miejsce rzeźby w przestrzeni publicznej, To jest gadanie, to jest rozmowa?
To jest jak najbardziej dialog, tak, bo to też właśnie ciekawe, bo to się zaczęło od, to wyjście poza mury galerii zaczęło się od tej potrzeby dialogu, bo z reguły jest tak, że na wystawy przychodzą osoby zainteresowane, już wstępnie przygotowane na to, na artystę, którego chcą oglądać, przygotowani na galerię, z którą znają. Są jakby już nastawieni na odbiór prac. Tymczasem, jeżeli jakiś obiekt sztuki, rzeźba, mural czy coś atakuje ich, czasem dosłownie na ulicy, w jakiejś przestrzeni przypadkowej, wtedy wybija ich to z jakiejś takiej strefy komfortu, jakie zwykłe podążanie między punktem A a B codziennego życia jest zakłócone przez właśnie jakąś ingerencję artystyczną. Więc tutaj ten dialog, rozmowa jest bardzo istotna, bo właśnie trochę wychodząc ze sztuką w przestrzeń publiczną, troszeczkę jakby na siłę się tą rozmowę zaczyna.
Ten dialog wygląda w bardzo różny sposób. Ja widziałam różne pana rzeźby bez rąk, tak. Choć pan je z rękami stworzył, albo całkiem nawet zniszczone, czyli te emocje w dialogu właśnie są czasem intensywne.
Emocji jest dość dużo. Ja to czasem eufemistycznie nazywam dialogiem, bo z reguły rzeczywiście na 20, ostatnio to policzyłem, 22 realizacje w przestrzeni miejskiej, z 21 zostało zniszczonych albo ukradzionych. Jedna się zachowała tylko. Więc rzeczywiście to jest tak, że to wywołuje emocje. Ja też działam na takich, można powiedzieć, na archetypach. W sensie szukam inspiracji dosyć blisko w podstawowych jakichś życiowych zagadnieniach i z reguły ogranicza się to koniec końców do pojęcia straty, samotności, przemijania, inności, odrzucenia. I zauważyłem, że jak robię pracę, która jest jakoś głęboko emocjonalnie nacechowana, to ona prędzej czy później jest zazwyczaj niszczona. I właśnie zastanawiam się dlaczego. Doszedłem do wniosku, że ona może dotyka jakichś takich czułych strun niektórych ludzi, osób, że na zasadzie takiego działania immunologicznego ludzie chcą to odrzucić, bo jest to tak obce, tak ciężko się skonfrontować z tą ciemną stroną swojej natury albo ze swoimi lękami, że lepiej jest usunąć to poza jakikolwiek nawias, albo po prostu, żeby zniknęło, żeby się tego pozbyć i się z tym nie konfrontować.
Bardzo wiele trudnych spraw, na przykład kres i śmierć, próbujemy od dziesięcioleci zamieść pod dywan, tak. Udawać, że tego nie ma. Z pana rzeźbami nie da się tego zrobić, bo i dywanu w przestrzeni publicznej nie ma i też one trochę za duże, więc sprawa załatwiana jest...
Tak, nie da się ich zamieść, ale da się je zniszczyć. Rzeczywiście kilka prac tak w dosyć spektakularny sposób zostało zniszczone do cna, w sensie zostały z nich popioły prawie że. I to jest też ciekawe, jak na przykład nie wiem, praca dotycząca przemocy spotkała się ze skrajną przemocą fizyczną, w sensie była rzeźba pod mostem chłopczyka. I ktoś tą rzeźbę po trzech dniach zniszczył, ale nie na zasadzie, że po prostu, nie wiem, przewrócił czy wrzucił w krzaki, tylko rozbił do zera. Po prostu została zniszczona całkowicie. Ten dialog poszedł w tym kierunku, że jakby mówiąc o tej przemocy, sam spotykam się z tą przemocą, więc to się jakby trochę napędza. No mam nadzieję, że ma to jakieś działanie może terapeutyczne, w sensie, że jest to też jakiś wentyl bezpieczeństwa, że może lepiej jest, nie wiem, zniszczyć rzeźbę albo dać wyraz jakiemuś swojemu niezadowoleniu niż wrócić do domu i zrobić to żywej osobie. Oby.
Mówi pan o tym uszkadzaniu rzeźb, o tym niszczeniu rzeźb bardzo spokojnie. Pewnie nie tylko z tego powodu, że jest pan po prostu spokojnym człowiekiem, ale mam wrażenie, że jest to wpisane w gest twórczy, że panu to nie przeszkadza, a przeciwnie. Liczy się pan z takimi konsekwencjami?
Tego się trzeba było trochę nauczyć. To też troszeczkę jest taka praca, no nie wiem, tutaj jakimś Jungiem można się było troszeczkę podeprzeć, trochę walczenia z własnym ego, bo w ogóle w takim życiu twórczym jest ta kreacja, potencja, jest jakby zostawianie po sobie śladu, powstają te obiekty, rzeźby, obrazy, muzyka i można się zapędzić w jakiś taki dziwny kozi róg rozbuchany ego i bardzo odżywcze, oczyszczające jest to, kiedy zrobi się coś, po czym się to na przykład spali albo zniszczy, albo ktoś to zrobi, bo wtedy to jest taki jakby ten pierwiastek siebie jest zniszczony, i to sprowadza na ziemię, żeby przypomnieć, że to jest bardzo ulotne, każde to działanie, więc to nie jest wieczne i tak samo jak te prace przemijają, to też ja i pamięć o mnie też przeminie. Starałem się, żeby to też na mnie działało, że to też jest rodzaj mojej drogi, żeby się troszeczkę odciąć od tego, co sam robię.
Konsekwencja tych tematów, o których pan wspomniał, straty, braku. Dlatego jest pan jednym z bohaterów książki Mariusza Szczygła, nie ma?
Możliwe. Pan Szczygieł napisał, to było w specyficznym momencie życia pana Mariusza, który się spotkał ze stratą i nasza znajomość się zaczęła od tego, że zamontowałem rzeźbę wspólnie z Hazmę, świetnym artystą, który zresztą u Cezarego miał wystawę też. Zamontowaliśmy tą rzeźbę w Warszawie i dostałem któregoś dnia maila, że właśnie stoję pod mostem i oglądam postać nagiego Chrystusa, co rzadko mi się zdarza. Pozdrawiam serdecznie Mariusz Szczygieł, więc jakoś to trafiło w jego czułe struny. I tak się zaczęła nasza znajomość, spodobały mu się moje prace. Zaprosiłem go też na wspólne instalowanie pracy na granicy cienia. To była praca o wszystkich osobach, dla których święta nie są wesołe, bo to było o samotności. Samotna postać w mieście w święta. Bardzo malowniczo, zresztą no, to jest świetny pisarz, opisał te nasze wspólne działania i tak można znaleźć w tym rzeczywiście ten wspólny mianownik dla jego pisania i mojego, czyli to przemijanie i stratę, która moim zdaniem u Mariusza się pojawia jak najbardziej.
Wejdźmy do galerii w takim razie. Proszę powiedzieć, co z tą rozmową? Proszę powiedzieć, co z nami, z widzami, którzy przekraczają próg galerii? Pan powiedział, jesteśmy w pewien sposób przygotowani na to, co tam zobaczymy. To obciążenie.
No tak, tak. Jest to obciążenie w takim działaniu, też nawet w galerii. Zależy mi na tym, żeby jednak troszeczkę zaskoczyć widzów, pokazać coś, czego się nie spodziewają. I tutaj rzeczywiście Cezarym udało nam się to zrobić. To było coś nowego w Brain Damage, bo jako, że nie jestem tak utożsamiany właśnie z działaniem nurtu urban artu, to pokazaliśmy tam, można powiedzieć, bardzo oldschoolową, klasyczną wystawę rzeźby, takiej figuracji rzetelnej, prawie że akademickiej, ale jednocześnie z myślą bardzo współczesną. Wyszedł nam klimat wręcz takiego barokowego kościoła tam, więc to jest dosyć ciekawe, a jest to skontrastowane z tym światem ulicznym. Widzimy podział na te dwie materie, właśnie sztuka w przestrzeni publicznej, a sztuka galeryjna. Zresztą cała wystawa, zauważyłem, działa na dualizmie, bo tam jest czarne-białe, tam jest żeńskie-męskie, jest właśnie ta ulica galeria, więc wszystko tam działa na zasadzie kontrastu, nie zawsze czasem jakiejś konfrontacji, ale też równowagi, więc wydaje mi się, że jest to ciekawie skonstruowane.
Zapraszamy na tę wystawę przez cały lipiec, od wtorku do soboty w godzinach 12-17 i naprawdę, jeśli ktoś się kiedyś zastanawiał, co tam ja pójdę do Brain Damage, zobaczę, co tam się dzieje, to mi się wydaje, że od wczoraj dzieje się tam niesamowicie dużo i wydaje mi się, że opowieść, którą zbudował Tomek, jest uniwersalna. To znaczy, bywają takie wystawy, które są wsobne, to znaczy też są hermetyczne, są adresowane do pewnej grupy bądź eksplorują temat, który nas zupełnie nie interesuje. To jest normalne i na tym polega działanie sztuki i galerii, instytucji poświęconych temu zjawisku. Ale ta wystawa jest absolutnie uniwersalna. W tej wystawie znajdziemy, jeśli uwielbiamy klasykę, tak jak Tomasz wspominał, to znajdziemy tam wiele dla siebie, ale też coś, wydaje mi się, bardzo ciekawego i jeszcze dodatkowo wnoszącego nową wartość do tego, co przed chwilą rozmawialiśmy. Mianowicie ja tam widzę pewien ból artysty w kontekście pandemii. No bo jakie sztuki, jakie działy kultury, poza tymi, że oczywiście wszystkie ucierpiały i były wykluczone przez to, że nie mieliśmy z nimi kontaktu bezpośredniego. Mówimy o tym, że muzyka na żywo i tak dalej, kontakt z artystą, to straciliśmy przez kilkanaście miesięcy. Jak bardzo jesteśmy tego stęsknieni, to wyobraźmy sobie, że wśród sztuk są sztuki wizualne, które wymagają, są niemożliwe do pokazania na ekranie tableta, komputera czy smartfona. To jest rzeźba. Wydaje mi się, że słuchając waszej bardzo ciekawej rozmowy, uświadomiłem sobie, że nie ma bardziej pokrzywdzonego artysty ze sztuk wizualnych niż rzeźbiarz. bo jego się nie dało w czasie pandemii zupełnie zobaczyć tego, co stworzył. I dlatego wydaje mi się, drodzy Państwo, jesteśmy wielce spragnieni sztuki, kultury, no to w tym kontekście chyba podwójnie, potrójnie albo i powielokroć.
Jeszcze jedna przestrzeń, którą chciałabym z Panem przez chwilę odwiedzić, jeśli mnie Pan tam oczywiście wpuści, czyli Pana pracownia. Proszę mi powiedzieć, czy to jest takie miejsce, do którego nie dociera zewnętrzny świat, czy też wręcz przeciwnie, zabiera go Pan ze sobą. Mówi Pan, że bierze z tej potoczności dużo.
To jest właśnie ciekawe, jak mamy teraz wystawę zbudowaną na kontraście, to moje codzienne życie też jest tak zbudowane. Ja mam dwie pracownie, z czego jedna to jest taka jaskinia, o której nikt nie wie, że jest, i to jest miejsce, gdzie ja się zamykam i rzeźbię. Nie ma tam nic poza czterema gołymi ścianami, gliną i jakimś metalem. A druga pracownia to jest pracownio-galerio-odlewnia pod Warszawą, która jest miejscem totalnie otwartym. Można mnie odwiedzić, spotykać się, oglądać pracę. Więc to jest właśnie ciekawe, co pani powiedziała, bo tak jest to otwarte i tak jest to zamknięte. Jest to rzeczywiście przestrzeń, w której zarówno lubię nawiązywać właśnie nowe znajomości i pokazywać ludziom swoje prace i się z tym dzielić, ale równocześnie moja pracownia to jest też ta przestrzeń bardzo intymna, gdzie spędzam kilka godzin dziennie zupełnie sam ze swoimi myślami, sobie trawię różne tematy i do tego nikt nie ma dostępu. Dostęp pojawia się dopiero jak już skończę jakiś obiekt, to jest szansa, patrząc na ten obiekt, poczuć to, co ja sobie myślałem przez te moje samotne godziny. Ta wystawa, co teraz pokazujemy, bardzo to pokazuje, bo to jest wystawa, która pokazuje postaci. Modelką jest moja żona, modelem jestem ja i wszystko jakby dzieje się w obrębie tych dwóch osób, czyli też osoby najbliższej, z którą spędziłem ostatnie półtora roku w domu. Wszystko tam jest wyrażone gestem, nie ma żadnych słów. Patrząc na zbiór tych postaci, które tam zobaczymy, rzeczywiście można odnaleźć też wiele ze swojej codzienności, właśnie tych napięć, kontrastów, złości, radości i pożądania, więc jest tam rzeczywiście dosyć szeroka gama rzeczy, z którymi chciałbym się podzielić.
Jeszcze jedna skrajność, jeszcze jedna, tak, jeszcze tak. Jedno przeciwieństwo. Wychodzi więc na to, że jest Pan wyjątkowym człowiekiem dialogu, bo bez przerwy ten dialog się gdzieś odbywa. No tak, ale sprzeczności gdzieś tam gadają też ze sobą. A proszę powiedzieć, czy moment tworzenia to jest też Pana rozmowa z samym sobą?
Tak, to jest głównie to. I to jest rzeczywiście kilka godzin, gdzie jest się bardzo głęboko zatopionym w samym sobie. Ja to jakby wymyśliłem, ale jest to chyba nawet jakoś... nie wiem, czy udowodnione, ale zbadane, że ten moment robienia, tworzenia, czy jest to malowanie, czy po prostu lepienie, pracy w glinie, to jakoś umysł wchodzi na takie fale bliskie medytacji. I to rzeczywiście tak jest, że nagle jak się wejdzie w ten moment bycia tu i teraz tylko z materiałem, tylko z materią, to te godziny lecą niezauważalnie i nawet nie wiem, kiedy się zrobiło popołudnie. Każdego dnia jest to jakaś taka długa droga, gdzie trochę jak, nie wiem, jakieś wchodzenie na jakiś szczyt na górze albo jakaś głęboka terapia, ale jest coś na rzeczy.
Jeśli to jest też wchodzenie na szczyt, to podobno dla tych, którzy rzeczywiście chodzą po górach, niekoniecznie wejście na szczyt jest sukcesem. Czasem sukcesem jest podjęcie decyzji, żeby się 100 metrów przed szczytem wycofać. To skoro już wypowiedziałam to słowo sukces, czym ona dla Pana jest?
Pierwsze co, jeżeli mówię o sukcesie, to myślę o mojej rodzinie. Szczęście moich najbliższych jest dla mnie najważniejsze i tak naprawdę jak patrzę, to większość działań, które podejmuję, jakoś koniec końców zmierza do tego. A sukces artystyczny jest bardzo ważny, on wpływa na satysfakcję, komfort życiowy, więc to się ze sobą łączy, ale też nie jestem osobą taką, która rzuciłaby wszystko na poczet sztuki i tylko sztuka jest najważniejsza. Sztuka, praca jest po prostu ważnym jakimś elementem życia, ale staram się, żeby ona mnie nie zawładnęła na tyle, żebym nie stracił z oczu tego, co jakby jest dla mnie najważniejsze.
Tomasz Górnicki, Cezary Hunkiewicz. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.